ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków wam.
W naszej audycji zajmujemy się po raz kolejny modlitwą. Tym razem chcemy zajrzeć do katechizmu Kościoła katolickiego. Czym jest modlitwa według katechizmu Kościoła katolickiego? Tak, może najpierw pokrótce.
Modlitwa w katechizmie Kościoła katolickiego to jest temat, który ciągnie się przez wiele punktów i wiele ciekawych treści możemy tam odnaleźć, ale przede wszystkim to, co na początku w tym dziale o modlitwie katechizm mówi, to jest to, że modlitwa ma wprowadzać w naszym życiu jedność, to znaczy łączyć to, co człowiek wyznaje w wierze i to, co jest jego codziennym życiem, a więc chodzi o to tak naprawdę, żeby nasze życie coraz bardziej upodobniło się do życia Jezusa Chrystusa. Oczywiście to wszystko dokonuje się w takiej perspektywie Trójcy Świętej, czyli tak naprawdę modlitwa wprowadza nas w życie Trójcy Świętej. Tak ukazuje nam modlitwę właśnie katechizm Kościoła katolickiego. Więc z jednej strony to, co wyznajemy w wierze, z drugiej strony to, co celebrujemy w liturgii i trzecim elementem właśnie jest nasze życie i modlitwa jakby to wszystko scala, żeby to było jednością.
Czy modlitwa jest czymś, co wypływa jakby z natury człowieka? Czy to jest dla nas naturalne, że kierujemy jakieś swoje myśli, czy prośby, czy dziękczynienia do istoty wyższej?
Katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym, że modlitwa jest czymś wpisanym głęboko w naturę człowieka. Nie wypływa ona tylko z danego rodzaju wiary, ale katechizm mówi właśnie, że wszystkie inne religie i jakiekolwiek przejawy religijności człowieka, które możemy zaobserwować nawet u ludzi niewierzących, coś zawsze dla nich staje się jakimś wyznacznikiem życia, jakimś bożkiem, tak byśmy mogli to nazwać, że każdy człowiek gdzieś z natury szuka tego kontaktu z kimś większym od siebie. Oczywiście w różnych formach i ostatecznie jest to pewien ślad, który pozostał w nas. Katechizm mówi tutaj o tajemnicy stworzenia, czyli że modlitwa jakby wynika po pierwsze w życiu człowieka z tajemnicy stworzenia, więc każdy człowiek, który został stworzony przez Boga, jest stworzony ku Bogu, jest jakby taki niedokończony, jest otwarty na Boga, zdolny do tego, żeby poznawać, obcować z Bogiem, a więc szuka Boga, szuka jakichś prawideł w tym świecie, szuka kogoś większego od siebie, z kim mógłby się kontaktować i nawet w tych pierwotnych przejawach religijności człowieka widzimy właśnie to poszukiwanie siły wyższej od siebie i różne próby kontaktowania się z tą siłą.
Mówił ksiądz o tym, że jakby to człowiek naturalnie szuka Boga, ale czy to nie jest tak, że to właśnie Pan Bóg zawsze jakby czeka na tą modlitwę?
Oczywiście, że modlitwa jest najpierw darem samego Boga. Nawet jeżeli człowiek podejmuje decyzję modlitwy o tym, że będzie się teraz modlił, to ostatecznie sama zdolność czy pragnienie modlitwy pochodzi tak naprawdę od Boga. Katechizm mówi o tym, że modlitwa jest darem, który otrzymujemy od Boga, a żeby przyjąć ten dar, dar modlitwy, potrzeba, by przyjąć właśnie taką postawę serca pokornego, skruszonego. To jest postawa, którą człowiek powinien przyjmować na modlitwie, nie postawę pychy, ale postawę pokory. Ten, kto się uniża, będzie wywyższony, mówi Słowo Boże. Podstawą modlitwy jest pokora. I pokora jest taką dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy. Człowiek jest żebrakiem wobec Boga. Bardzo pięknie to widać w niektórych formach modlitwy. O tym jeszcze sobie będziemy mówili, myślę. Ale właśnie to stawanie w postawie żebraka, oczekiwanie, żeby Bóg, który jest wszechmocny, zmiłował się nad moją niedolą, nad moją biedą, ze swoim miłosierdziem.
Czy to znaczy, że kiedy nie jesteśmy pokorni, to ta modlitwa jest zła?
No myślę, że brak pokory zawsze jest grzechem, jest pychą, która jest takim pierwszym ulubionym grzechem złego ducha, od którego zaczął się bunt też aniołów i zawsze, kiedy w człowieku pojawia się postawa pychy, ona dzisiaj jest bardzo częsta, kiedy człowiekowi wydaje się, że jest samodzielny i właściwie człowiek pyszny nie zwraca się w ogóle do Boga, bo jemu się wydaje, że on sam jest w stanie kierować swoim życiem, zapewnić sobie wszystko, co jest potrzebne i uważa, że żeby coś osiągnął, to jedyne, na czym może się oprzeć, czemu może zaufać, to jest jego rozum, jego wysiłki, jego jakaś taka zdolność do zorganizowania pewnych rzeczy. Natomiast absolutnie nie widzi swojej kruchości, tego, że nawet jeżeli zaangażuje wszystkie swoje siły, to bez Bożego błogosławieństwa tak naprawdę nic nie wyjdzie i przynajmniej będzie taki moment końca jego życia, kiedy zda sobie sprawę, że jest biedaczkiem, że życie mu się wymyka spod kontroli i nie jest w stanie właśnie wszystkim kontrolować. Ta postawa pychy często prowadzi do tego, że człowiek stwierdzi, że modlitwa mu jest niepotrzebna, Bóg mu jest niepotrzebny, sam sobie radzę ze swoim życiem.
Mnie podoba się bardzo ten fragment katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi, przywołuje obraz spotkania Jezusa i Samarytanki przy studni.
To jest właśnie ten obraz, który pokazuje, że to Bóg jest pierwszy, który wychodzi. To Jezus czeka przy studni Jakubowej i wykorzystuje jak gdyby te pragnienia przyziemne człowieka, z którymi czasem człowiek przychodzi na modlitwę, tak jak Samarytanka, która przychodzi do studni tak naprawdę, żeby się napić, żeby zaczerpnąć wody, którą zaniesie do swojego domu. Tymczasem właśnie w tym miejscu, gdzie są te pragnienia związane z historią jej życia, czeka na nią Jezus, który jakby przenosi poziom rozmowy, poziom modlitwy ku czemuś ważniejszemu, ponieważ mówi o Duchu Świętym, zaprasza Samarytankę do tego, żeby w niej właśnie wytrysnęło to źródło, którym jest Duch Święty. Wykorzystuje właśnie tą taką naturalną zdolność człowieka do poszukiwania różnych rzeczy, do proszenia o różne rzeczy, po to, żeby ta naturalna zdolność otworzyła się do Boga, ku Bogu. Bo Jezus objawia w tym momencie, Ojca objawia, że to On jest tym źródłem, które jest dane nam od Ojca, abyśmy mogli zaczerpnąć nowe życie, byśmy już nie pragnęli. Jest zaspokojeniem wszystkich pragnień człowieka i to jest tajemnica właśnie modlitwy. Kiedy człowiek zaczyna modlić się, powoli przychodzi taki moment, kiedy to w człowieku zaczyna tryskać to źródło Ducha Świętego, czyli Duch Święty zaczyna modlić się w nas, zaczyna nasza modlitwa przechodzić na zupełnie inny poziom.
Katechizm Kościoła katolickiego też wyjaśnia, skąd pochodzi modlitwa człowieka.
Na to pytanie katechizm odpowiada dość precyzyjnie. Ja przytoczę ten fragment. Niezależnie od tego, jaki byłby język modlitwy, czyli gesty, słowa, zawsze modli się cały człowiek. To jest bardzo ważne, ponieważ czasem właśnie ten przerost formy nam się wkrada i często porównując naszą chrześcijańską modlitwę z innymi formami modlitwy obecnymi w religiach świata, my często dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę czy nasza chrześcijańska modlitwa, czy tamta modlitwa to jest to samo i nawet są takie próby, żeby razem się modlić. Zupełnie to jest nieporozumienie jakieś, ponieważ w chrześcijaństwie modli się cały człowiek. Nie są ważne te zewnętrzne formy, albo przynajmniej one nie są najważniejsze. One są pewnym przejawem zwrócenia się, ale treść jest zupełnie inna niż w innych religiach, ponieważ tą treścią jest spotkanie z Bogiem. Pismo Święte mówi niekiedy o duszy lub duchu, najczęściej zaś o sercu, jeżeli chodzi o modlitwę, że tam jest jakby ośrodek modlitwy, tam rodzi się modlitwa z wnętrza człowieka. Czyli człowiek jakby w sobie ma zapisaną pewną zdolność do kontaktowania się z Bogiem, pewne pragnienie, aby zwrócić się ku Bogu. Taką chęć poszukiwania tego, który jest moim Stwórcą, który jest moim Ojcem. Tak jak dzieci, które szukają swoich rodziców, takie pragnienie jest w głębi człowieka i pragnienie modlitwy nie rodzi się z zewnętrznych form, które obserwujemy, tylko właśnie przede wszystkim z serca człowieka, z wnętrza. Formy, one są jak gdyby czymś, czego się możemy nauczyć i czymś, co nam pomaga, ale jeżeli będą formy puste, nie będzie serca zaangażowanego w modlitwę, ta modlitwa będzie pusta i mało wartościowa często i będziemy modlili się trochę na pozór jak faryzeusze.
Czy my możemy utracić to pragnienie, czy możemy stracić tą potrzebę modlitwy?
Oczywiście do końca nie i tutaj katechizm też bardzo mocno o tym mówi, że człowiek po grzechu pierworodnym zachował obraz Boga w swoim sercu, czyli jest w głębi serca coś, co odnosi ciągle człowieka do Boga. Oczywiście człowiek może zakłócać cały czas ten głos, to pragnienie, może przywalać je coraz bardziej grzechem, uważać, że potrzebuje tylko tych doczesnych spraw. Im bardziej człowiek karmi się tymi doczesnymi rzeczami, karmi swoje żądze, jakieś popędy przyziemne, wtedy ten głos jakby staje się ukryty, staje się przygłuszony, tak jak ciernie, które zagłuszą to, co wyrasta z dobrego ziarna. Natomiast on cały czas jest w człowieku. Człowiek po grzechu pierworodnym utracił podobieństwo do Boga, mniej lub bardziej. Już teraz zależy od nas, na ile żyjemy w łasce, na ile żyjemy w grzechu. Na pewno grzech przeszkadza i może bardzo mocno zagłuszyć, natomiast nigdy nie może całkowicie zniszczyć. A więc kiedy przyjdzie taki moment, gdzie człowiek zostanie poruszony przez słowo, przez wydarzenie życia, kiedy rzeczywiście gdzieś Pan Bóg ciągle próbuje jakby dokopać się do tego miejsca w człowieku, do tego obrazu, który jest w człowieku zapisany, wtedy jakby na nowo może ta studnia się otworzyć, tak jak w Samarytance, na nowo może wytrysnąć to życie, które jest ukryte. Że Bóg działa w naszym wnętrzu, nie tylko na zewnątrz, ale działa w naszym wnętrzu.
Nasz Bóg jest Bogiem w trzech osobach. Modląc się, to właściwie do kogo kierujemy swoje modlitwy? W jaki sposób ta Trójca Święta jest obecna w tej naszej modlitwie?
Ważnym znakiem chrześcijańskiej modlitwy jest komunia. No, czym jest komunia? Komunia to jest wspólnota, to jest zjednoczenie i tak jak Bóg jest jeden w Trójcy i my jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, jesteśmy też zaproszeni do tego, żeby budować komunię, czyli jedność, bo tak naprawdę o to chodzi. Modlitwa ma prowadzić do zjednoczenia człowieka z Bogiem. A nas z kim my się jednoczymy? Z Bogiem Trójjedynym, czyli z Trójcą Świętą, ze wszystkimi osobami. I kiedy wchodzimy w modlitwę, to tak naprawdę dzięki człowieczeństwu Jezusa my mamy dostęp do życia Trójcy Świętej. My wchodzimy w relację z całą Trójcą Świętą. O tym mówi też właśnie katechizm Kościoła Katolickiego, że życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem, a więc chrzest tak bardzo mocno zjednoczył nas z Jezusem Chrystusem, który przyjął ludzką naturę, stał się człowiekiem, żeby być blisko nas i dać nam dostęp do Ojca. I ta komunia z Chrystusem, ona rozszerza się także na życie całego Kościoła, więc modlitwa zawsze prowadzi też do miłości braci i sióstr. Stąd bardzo ważnym takim elementem modlitwy i też warunkiem dobrej modlitwy jest to, czy my jesteśmy pojednani z braćmi i siostrami, czy nie niesiemy w sobie jakieś urazy, nieprzebaczenia, nienawiści, czy ktoś nas nienawidzi za to, że komuś wyrządziliśmy krzywdę. O tym już mówiliśmy sobie w odniesieniu do modlitwy w Piśmie Świętym, ale właśnie ten znak komunii jest bardzo ważny, ponieważ zjednoczenie z Bogiem będzie niepełne, fałszywe, jeżeli my nie będziemy dążyli do jedności, jeżeli my będziemy w sercu odcinali się od jedności z kimkolwiek. Modlitwa zawsze ma prowadzić właśnie do komunii, do tego, żeby było zjednoczenie z Bogiem i z drugim człowiekiem.
Tutaj dobrym przykładem jest ten początek modlitwy Ojcze nasz, a nie mój.
No właśnie, to jest bardzo ważne. Dzisiaj myślę, że trzeba to przypominać, ponieważ jest takie niebezpieczeństwo, ja to zawsze nazywam indywidualizmem wiary, że to jest moja modlitwa, to jest moje spotkanie z Bogiem, to jest moja msza święta. To prawda, że nie przeżywamy swojej wiary w jakiejś takiej bezkształtnej zbiorowości pustej, I potrzebna jest jakby ta osobista decyzja, zaangażowanie, czyli nie idę z tłumem, bo tłum idzie, ale ja wchodzę osobiście i podejmuję decyzję, to jest bardzo ważny element, ale z drugiej strony moja wiara jest wiarą Kościoła, jest wiarą wspólnoty i to jest jak gdyby te dwa wymiary mojej osobistej wiary i modlitwy, i wiary wspólnoty, i modlitwy wspólnoty, one powinny w życiu chrześcijańskim się przenikać, one powinny iść razem, nie wolno ich rozdzielać. To jest znak właśnie naszej wiary chrześcijańskiej, wiary katolickiej.
Tym pierwszym rozdziale dotyczącym modlitwy są takie dwa pierwsze punkty. Człowiek poszukuje Boga, o tym już też mówiliśmy trochę, i Bóg pierwszy wzywa człowieka. Mnie ktoś kiedyś powiedział, że jeśli ktoś na przykład podejmie się w swoim życiu, powiedzmy, modlitwy brewiarzowej, no podejmie taką decyzję, że teraz będę się modlił do końca mojego życia liturgią godzin, to wcale nie oznacza, że on sam o tym zdecydował. To znaczy, że ta modlitwa była jakby przewidziana przez Boga.
Oczywiście, że zawsze tak jest. No to, co już mówiliśmy sobie o tym stworzeniu człowieka jako tego, który jest skierowany ku Bogu. Więc modlitwa zawsze wypływa chociażby z tego, że człowiek został stworzony przez Pana Boga jako zdolny do modlitwy. Już tutaj jest ukryte to pragnienie Boga. Dalej wszelkie natchnienia modlitwy, postanowienia, w ogóle takie rozkochanie się człowieka w modlitwie, kiedy człowiek zaczyna fascynować się modlitwą, pragnąć modlitwy, cieszy się modlitwą, to wszystko jest dar, który pochodzi od Boga.
Mam dalej tutaj przywołane różne postaci, najpierw ze Starego Testamentu. Jest mowa o tym, że modlitwa jest wpisana w historię tych postaci, w historię ludzi, każdego człowieka tak naprawdę. I jako pierwszy przykład mamy historię Abrahama.
To jest prawda, że z jednej strony w Starym Testamencie przeplata się historia konkretnych postaci, za chwilę o nich powiemy, o których katechizm mówi. Natomiast przede wszystkim musimy widzieć tutaj historię całej ludzkości, każdego człowieka, bardziej jak gdyby taką ogólną. Przede wszystkim widzianą przez pryzmat stworzenia człowieka do relacji z Bogiem i miłości Boga, jaką Bóg człowieka obdarza, ale też dramatu grzechu, który powoduje, że człowiek zaczyna bać się Boga, że ukrywa się przed Bogiem, ale tak jak sobie już mówiliśmy, to Bóg wychodzi pierwszy ku człowiekowi. To Bóg pyta Adama po grzechu, gdzie jesteś. To Bóg poszukuje nieustannie człowieka, wychodzi naprzeciw, chce człowiekowi dać nowe życie, daje różne obietnice. W Starym Testamencie mamy ich bardzo dużo, daje obietnice ziemi obiecane, kiedy Izrael cierpi, kiedy na skutek nawet własnych grzechów jest w jakiejś niewoli. To Bóg interweniuje pierwszy, to Bóg posyła swoje sługi, aby człowieka na nowo zaprosić do przymierza ze sobą, do tego, żeby człowiek właśnie powrócił do modlitwy. I oczywiście pierwszym, którego przywołuje tutaj katechizm, jest Abraham, ale zanim jeszcze właśnie jest mowa o Abrahamie, to jest nawiązanie do Księgi Rodzaju, do historii Kaina i Abla. Jakoś tak bardzo, bardzo mocno to ostatnio odkryłem, kiedy przeżywaliśmy rekolekcję o tajemnicy ofiarowania, że ofiarowanie pierwocin, czyli tego, co jest najważniejsze w moim życiu Panu Bogu, i katechizm o tym mówi, ofiara pierwocin, trzody, która została złożona przez Abla, na którą wejrzał Bóg. Dlaczego? Dlatego, że Abel ofiarował to, co było najlepsze Bogu, nie z tego, co mu zbywało. Natomiast Kain postąpił zupełnie inaczej i dlatego jego ofiara nie podobała się Bogu, ponieważ nie dał Bogu tego, co najlepsze. Chciał zachować dla siebie to, co najlepsze. I stąd jak gdyby ta ofiara nie została przyjęta. To nie dlatego, że Pan Bóg sobie tak wybrał. My często właśnie o tym zapominamy, kiedy nie wczytamy się dokładnie w ten tekst i uważamy, że to Bóg postąpił niewłaściwie, odrzucił jednego i spowodował zazdrość drugiego. Oddać Panu Bogu pierwociny, czyli w Piśmie Świętym modlitwa to jest oddanie Bogu pierwocin. To jest bardzo ważne, tego, co jest najważniejsze w moim życiu, czyli jeżeli chodzi o czas w ciągu dnia, że czas na modlitwę powinien być w moim życiu najważniejszy, pierwocina, nie inna rzecz, ponieważ nic nie zbuduję, nic nie osiągnę w życiu, jeżeli pierwociny nie zostaną oddane Panu Bogu, wtedy właśnie się pogubię. Dalej tutaj jest przywołany też prorok Henoch, bardzo ciekawy, nie będziemy tutaj szeroko o nim mówili, ale jest tutaj takie określenie jakby biblijne, Henoch chodził w obecności Boga, chodził z Bogiem. A więc modlitwa w życiu chrześcijańskim ma być właśnie takim kroczeniem z Bogiem, przeżywaniem Bożej obecności we wszystkich krokach, które podejmuje. Wędrować przez życie z Bogiem, to jest modlitwa. Więc modlitwa ma przeplatać nasze życie, ma się bardzo mocno jednoczyć z tym, co przeżywam, co jest naszą wędrówką przez ten świat. Nie być jakąś ucieczką od rzeczywistości, od tego, co przeżywamy, ale właśnie spotykać się i przenikać to, co jest naszą codziennością.
Może jeszcze spróbujemy nawiązać, dowiedzieć się o tym, w jaki sposób osoba czy historia Abrahama może być dla nas jakimś wzorem też modlitwy.
W przypadku Abrahama katechizm podkreśla to, że jego modlitwa i jego postawa wobec Boga to jest przede wszystkim postawa słuchania słowa, bo to jest najważniejsze w życiu chrześcijańskim, w modlitwie właśnie słuchanie słowa, wsłuchiwanie się w Bożą wolę, bycie posłusznym. I modlitwa, którą podejmujemy, powinna być też modlitwą o wierność temu słowu, ponieważ jeżeli Bóg daje obietnicę, to jest wierny, ale czasem zwleka jakby z wypełnieniem tej obietnicy. Tak było w przypadku Abrahama i modlitwa niesie za sobą właśnie tą wierność i oczekiwanie na wypełnienie obietnicy i wierne trwanie w tym, co po naszej stronie jest wiernością przymierzu zawartemu z Bogiem. Że pomimo to, że wydaje się wszystko naokoło mówić, że Bóg nie jest wierny, że Bóg zapomniał o tym, co obiecał, i człowiek wtedy łatwo rezygnuje, to powinniśmy trwać. To jest bardzo, bardzo duży problem, kiedy ludzie zaczynają modlitwę i najczęściej modlą się o pewne rzeczy konkretne. Teraz Pan Bóg zdaje się w ogóle nie odpowiadać na tą modlitwę. Ktoś podejmuje przez jakiś długi czas, mamy teraz Adwent, na przykład jakąś modlitwę w jakiejś intencji. I wydaje się, że Pan Bóg zupełnie jakby nie słyszy tej modlitwy. Ważne jest właśnie to trwanie. Jeżeli Bóg daje obietnicę, to ta obietnica się wypełni. I człowiek ma być wierny, a to diabeł zniechęca też wtedy, kiedy modlitwa nasza dużo może zmienić, dużo może przynieść owoców, wtedy diabeł tym bardziej podsuwa właśnie takie myślenie. Modlisz się i zobacz, nic z tego nie ma, nic to nie zmienia w twoim życiu, przestań się modlić, nie trwaj na modlitwie. Modlitwa wymaga właśnie takiego trwania i Abraham przede wszystkim uczy nas właśnie takiego wytrwania. Bóg daje obietnicę, daje słowo, jestem posłuszny, wchodzę w to słowo, rozpamiętuję je, pamiętam o tym, co Bóg daje jego przymierzu i jestem wierny ze swojej strony, na ile mogę, walczę o tą wierność. To jest trudne, ale to jest bardzo ważne. Postawa stałości w modlitwie.
Można powiedzieć, że Abraham jest takim ekstremalnym trochę przykładem, bo Pan Bóg oczekuje od niego złożenia w ofierze swojego syna. I właśnie tu jest ta wytrwałość też, wierność i wytrwałość Abrahama aż do samego końca. Bóg wydaje się być okrutny, a tutaj się okazuje, że jednak nie, że na końcu okazuje swoje miłosierdzie.
No właśnie, modlitwa, kiedy jest oparta na wierze, jesteśmy wierni jej i ufamy, że Bóg nie jest tym, który zabiera, Bóg nie jest tym, który chce zniszczyć życie człowieka, ale Bóg jest tym, który jest dawcą, który kocha. Nawet jeżeli pewne decyzje Boga są dla nas niezrozumiałe, historia, przez którą nas prowadzi, jest niezrozumiała, to wytrwanie w tej historii okazuje się, że jest dla nas dobre, że z tego są dobre owoce. Tutaj w tym przypadku jest problem tego, że syn, którego Abraham otrzymał od Boga, stał się dla niego bożkiem, czyli zajął miejsce Boga. Dar, który otrzymał od Boga, który miał być znakiem wypełnienia obietnicy, stał się dla niego bożkiem. Zasłonił mu Boga, stał się ważniejszy, czyli ta pierwocina, którą otrzymał od Boga, stała się ważniejsza niż Bóg. I teraz Bóg wezwał Abrahama do tego, żeby ofiarował tą pierwocinę, żeby Abraham też miał takie samo serce jak ojciec. Katechizm mówi pięknie tutaj. Pokazuje, że tak naprawdę modlitwa człowieka i wiara przemieniają tak serce, że człowiek staje się podobny do Boga Ojca, czyli staje się zdolny do tego, żeby tak jak Ojciec, który jest w niebie, ofiarować swojego Syna dla innych. Modlitwa daje siłę właśnie do tego, żeby stawać się podobnym do Ojca. Ale tutaj w przypadku Abrahama ta ofiara, ona tak naprawdę ma uwolnić jego serce, i tak naprawdę jest zdemaskowane w tej scenie to, że Abraham ma fałszywy obraz Boga, że Abraham boi się, że Abraham jakby zatrzymuje i czyni Izaaka bożkiem, ponieważ boi się, że go straci, a więc nie ufa do końca Bogu. Nie ufa do końca Bogu i potrzebuje jakby tej próby, tej historii, aby zobaczył, że Bóg jest tym, który ocala, Bóg nie zabiera nam nic. Jeżeli coś Bogu ofiarujemy, to Bóg tego nam nie zabiera, tylko daje 100 razy tyle. I Bóg tak naprawdę zawstydza Abrahama, ponieważ Bóg objawia, kim jest, że nie jest tym, który zabiera. Jest tym, który ocala. To Abraham myślał, że rzeczywiście Bóg będzie domagał się krwi tego dziecka, a tymczasem Bóg postępuje zupełnie inaczej. Bóg pokazuje, niektórzy tak interpretują ten fragment, że ten baran uwikłany właśnie w krzaki, no to jest symbol głupoty Abrahama, tej niewiary, fałszywego obrazu Boga, który ma w swoim sercu. I on musi tak naprawdę zginąć, żeby Abraham odzyskał prawdziwy obraz Boga.
I tyle na dzisiaj powinno nam wystarczyć. Dziękuję za tą rozmowę. Będziemy kontynuować ten temat modlitwa w katechizmie Kościoła katolickiego. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.